Ponownie witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam na wtorkowych rozmowach niedokończonych. W każdy wtorek pragniemy poświęcić tematykę rodzinie. Dzisiaj, witając bardzo gorąco naszego miłego gościa, znanego już wszystkim widzom telewizji Trwam i radiosłuchaczom Radia Maryja, pana doktora inżyniera Jacka Polikowskiego. A pragniemy dzisiaj przy pomocy naszego gościa dotknąć tematu, który czasami wydaje się może przez niektórych uważany, że w Kościele się tego tematu boimy, mianowicie o skutkach nieładu moralnego w dziedzinie płciowości. Chcemy mówić o płciowości, ale może zanim oddam głos, jeszcze powiem dwa słowa o naszym gościu, dla tych szczególnie, którzy może dopiero od niedawna oglądają telewizję Trwam i słuchają Radia Maryja. Pan doktor inżynier Jacek Polikowski jest, może najpierw to zawsze z dumą podkreśla, ojcem trojga dzieci, jego żona Jadwiga, jeżeli mi wiadomo, pierwsza córka Maria, potem Jan i na końcu, prawda, Urszula. Jest wykładowcą, jest docentem na Politechnice Poznańskiej, także wykłada na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oczywiście od początku swojego małżeństwa wraz z małżonką Jadwigą bardzo żywo angażuje się w duszpasterstwo rodzin, głosi nauki przedmałżeńskie młodym, tym, którzy pragną właśnie niejako zawrzeć związki małżeńskie, ale też i państwo, właściwie Jacek i Jadwiga Polikowscy, też wspierają w kryzysach małżeństwa, więc ich doświadczenie jest ogromnie, ogromnie wielkie. Może następnym razem będziemy też tu gościć małżonkę pana doktora inżyniera. Jeżeli mogę się zwrócić teraz do naszego gościa i może pierwsze pytanie, jakbyśmy chcieli streścić dzisiejsze rozmowy, co nas czeka, panie doktorze?
Znaczy, streszczać może bym nie chciał, ale chciałbym powiedzieć, że zabierając się za taki temat, płciowość, to niestety trzeba zrobić parę kroków do tyłu i rozejrzeć się po okolicy, dlatego że tyle jest tu na budowanych fałszywych treści, fałszywych przesądów, które są oczywistościami dla wielu, że trzeba ten teren troszkę w patrzeniu nawet własnym oczyścić. Potem pokazać, no po co ta płciowość w ogóle jest, no to jest niby oczywiste, a jednak świat jakby tego nie wiedział, jakie stąd płyną korzyści dla rodziny, dla człowieka, nie tylko żyjącego w rodzinie przecież, no i pokazać na koniec te skutki odejścia od normy w tej dziedzinie, prawda? Ale myślę, że istotne jest, moim przekonaniem, moim zdaniem, żeby właśnie parę rzeczy o tym wszystkim powiedzieć, żeby móc spokojnie patrzeć na dziedzinę płciowości, ponieważ świat patrzy na tą dziedzinę przez ogromne emocje. Nazywa ją seksem. I już tak, jak ktoś słyszy słowo seks, to już czuje pewien dreszczyk. Będą jakieś, no, koledzy mówią, Jacek, o świństwach będziesz mówił, prawda? O właśnie, tak to, takie są konotacje, taki jest odbiór przeciętnego człowieka, że jak jest seks, to rzeczywiście będą jakieś rzeczy, no, moralnie przynajmniej wątpliwe. I tak się dzieje, bo to jest doświadczenie, bo przecież jak się mówi o seksie, to się wydobywa właśnie wszelkie anomalia, niestety coraz częściej pokazujące jako, no, alternatywna norma. Taka druga norma, albo taka nowa norma, albo taka może ciekawsza norma. I to trzeba, myślę, na samym początku by uporządkować, bo rzeczywiście jest faktem, że przez długie lata ludzie porządni o płciowości prawie nie mówili. Było pewne milczenie, również w Kościele. Znaczy w Kościele, rozumiem Kościół w tym momencie jako ambonę, nie w oficjalnym nauczaniu, bo oficjalne nauczanie zawsze było tutaj no, nienaganne i jednoznaczne, prawda? Ale tak troszeczkę księża się bali. Zresztą to wynikało również z tego, że była duża nagonka, co też ksiądz może na ten temat wiedzieć, prawda? Okazuje się, że może, chociażby przez pryzmat konfesjonału, przez pryzmat terapii małżeństw, przez wielu księży zajmuje się pomocą małżeństwom, prawda? W końcu wszyscy wyrośli w rodzinach, także księża mogą sporo powiedzieć o rodzinie, o płciowości. Natomiast odmawiano im tego prawa. Rzeczywiście przez długie lata było milczenie i w tą pustkę wkradło się mówienie, no nie tych, co trzeba. nieprzyjaciół rodziny, mówiąc wprost, prawda? Ludzi, którzy chcą na dziedzinie płciowości, która jest terenem bardzo delikatnym i w pewnym sensie niebezpiecznym dla każdego, chcą na tym, na tej dziedzinie zbijać jakiś interes, prawda? To jak się dzieci spyta, jak w świecie ludzi dorosłych dzieje się coś dziwnego, że nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Dzieci odbędą chórem, to już tam w szkole podstawowej, prawda? Oczywiście pieniądze i powiązane z nimi ideologie, co my dorośli wiemy. A więc zadbano bardzo pieczołowicie o temat płciowości, nazywając go seksem, i wmówiono ludziom, całkiem niewinnym i przyzwoitym i porządnym, mnóstwo rzekomych prawidłowości, które są rzeczywiście rzekomymi prawidłowościami. I ludzie teraz, opierając się na tych wskazaniach, no, niszczą swoje życie, bo niszczą siebie, niszczą relacje swoje, niszczą małżeństwa. To przecież widzimy dzisiaj, no chciałbym powiedzieć, gołym okiem widać, co się dzieje z małżeństwami, prawda? To już jest wynik właśnie wprowadzonego, tak systematycznie wprowadzany ten nieład był od lat 60. To już są skutki, to już pokolenie minęło, prawda? I dlatego nawet może by warto nazwać parę takich... Najpierw sama konstrukcja tych mitów, tych oszustw, prawda? Sama konstrukcja mitu jest bardzo ciekawa, to pięknie tłumaczył się z Karol Meissner, pokazując, że jest coś takiego jak złoto. Każdy widział złoto, każdy widział górę, każdy bez żadnego trudu może sobie wyobrazić górę złota, ale góry złota nie ma. I podobnie z fałszywych, z prawdziwych klocków, różnych takich przesłanek, buduje się, wyciąga się wnioski fałszywe, no i ludzie myślą, że tak ma być. I bardzo wielu ludzi właśnie w dziedzinie płciowości dąży do jakiejś góry złota, której nie ma, i zmieniają kolejnych partnerów i ciągle szukają tej góry złota, prawda, której nie ma. I tak jest cała masa, bo można by właściwie cykl audycji zrobić o mitach w dziedzinie seksualności, jakie funkcjonują, i dla wielu one są zupełną oczywistością. Każdy, kto mówi inaczej, to w ogóle jest ciemnogród, oszołom i tak dalej, prawda? I stąd udaje się niestety podpowiadać ludziom różnego typu, no, zachowania, które są wodą na młyn tych, którzy zarabiają, a niszczą ich osobiste życie, niszczą ich relacje, niszczą ich rodziny, prawda?
Rzeczywiście, panie doktorze, ja myślę, że akurat płciowość, patrząc też na wydane książki, napisane książki przez pana, że ten temat się powtarza, i wiem, że ostatnia pozycja książkowa to jest Miejsce płciowości w miłości. Wiem, że też to zagadnienie było poruszane rok wcześniej w książce Warto zadbać o te sprawy. Jeszcze wcześniej Wartość współżycia małżeńskiego. Dlaczego właśnie pan też, będąc mężem, ojcem, trójka dzieci, dlaczego uważa, że to jest dla szczęścia i dla jedności małżeńskiej ogromna dziedzina, ogromnie ważna?
Nie wystarczy doświadczenie męża jednej żony, na szczęście jednej żony, prawda? To jest 33 lata jesteśmy w małżeństwie i wierzę, że będziemy do śmierci w tym jednym wyłącznym małżeństwie. Ale to doświadczenie to jest jakieś doświadczenie jednego mężczyzny z jedną kobietą. Natomiast no, życie mnie nie oszczędzało i zdobyłem inne doświadczenia. Już się tłumaczę, jakie. Zgodziłem się kiedyś na prowadzenie poradni dla młodzieży. Miałem zwykle dobry kontakt z młodzieżą. No i do tej poradni zaczęły przychodzić małżeństwa. I to trwa do dzisiaj. To już jest prawie 30 lat. Ja tym byłem od początku przerażony i do dzisiaj jestem przerażony, no ale słucham. I czasem słucham. I przy mojej małomówności zdąży mi się powiedzieć, no widzi pani. I po godzinie chodzi, bardzo panu dziękuję, bardzo pan mi pomógł. Tak, ludzie potrzebują. Ja wiem, że jej pomogłem. Bo ona mogła na kogoś, kto nie spogląda na zegarek, zrzucić swój problem, prawda? Nie musiałem nic mądrego wymyślić, ale słuchając już tysiące godzin różnych, nieraz bardzo, bardzo bolesnych problemów i zagmatwanych małżeńskich, no nie sposób nie wyciągać z tego wniosków, a więc wyciągam wnioski i widzę, dlaczego w małżeństwach źle się dzieje. Jednym z bardzo ważnych powodów, dla których źle się dzieje w małżeństwach, to właśnie jest fałszywe, już nawet nie to, że działania fałszywe, fałszywa wizja płciowości. Ludzie marzą o czymś, co im wmówiono, że jest wpisane w naturę człowieczą, co w ogóle jest nierealne. Albo marzą o czymś, co jest zupełną peryferią, prawda, postępowania. Prawda? I dlatego myślę, wiele ludzi bez żadnej osobistej winy cierpi ogromnie w małżeństwach właśnie ze względu na złe rozumienie dziedziny płciowości. Może podam jeden przykład. wśród tych mitów jest sama, no wszyscy znają mit dopasowania, prawda, że no, trzeba sprawdzić, czy pasujemy do siebie, no bo to wiadomo, że jak nie pasujemy, całe życie się będzie męczyć. Teraz te prawdziwe klocki. Wiele małżeństw męczy się ze sobą, wiele małżeństw rozwodzi się, wiele małżeństw przeżywa wielki zawód związany z dziedziną płciowości. To wszystko prawda. Więc teraz wyciągają fałszywy wniosek. To lepiej sprawdzić przed ślubem, czy jesteśmy dopasowani. To pytam takiego o dopasowanie, czy w wymiarze cielesnym, bo człowiek jest taką strukturą cielesno-psychiczno-duchową. Czy w wymiarze cielesnym macie sprawdzić? Bez sprawdzania pasujecie. Każdy mężczyzna pasuje do każdej kobiety. Już nie chcę tu się rozwodzić, ale tak jesteśmy skonstruowani. Więc nie w tym jest problem. No to tak bardziej psychicznie. Nie pasujecie. Nie ma co sprawdzać. Dopasowanie to jest całe życie. To jest proces poznawania siebie, odkrywania, ujawniania siebie przed sobą nawzajem. I ten proces nie może się na poważne zacząć, dopóki nie nastąpią pewne warunki wstępne. A tym najbardziej wstępnym warunkiem jest spokój moralny. Spokój w ogóle i spokój moralny kobiety. Spokój, że to, co robimy, jest piękne i dobre. Proszę mi pokazać dziewczynę, która... Wiele dziewczyn działa seksualnie przed ślubem, ale która powie z czystym sumieniem, tak na spokojnie, że ona naprawdę swojej córce będzie to polecać, będzie naprawdę swoją córkę do tego zachęcać, bo to jest najlepsza droga rozwoju miłości. Może już się takie znajdą, a to tylko świadczy o ich ogromnym zagubieniu. Nikt tego nie uważa za dobre, a robi, bo powiedziano, że trzeba sprawdzić, że to jest pretekst pewien, prawda? Oni chcą być blisko, to jest normalne, to jest naturalne. Przecież to jest to przyciąganie damsko-męskie. Gdyby tego nie było, by trzeba, nie wiem, małżeństwa losować w Urzędzie Stanu Cywilnego albo jeszcze inaczej przydzielać. Prawda? A więc ten mit, w który ludzie uwierzyli, że to coś sprawdza, że to coś tam ma się jakoś do szczęścia w małżeństwie, powoduje całą masę tragedii życiowych. Ja mogę powiedzieć od drugiego końca. Tak naprawdę nie spotykam się w poradni z parami, które dochodzą, a to już naprawdę tysiące par, dochodzą do rozwodu, gdzie oboje w sposób czysty weszli w małżeństwo. Prawda? Czysty z wyboru weszli w małżeństwo. Prawda? To o czym świadczy. Zresztą badania na ten temat też różne są i to bardzo wyraźnie widać korelacje. Im więcej działań seksualnych przed ślubem, tym mniej trwałe małżeństwo. To są skutki już.
Panie Jacku, właściwie dzisiaj ktoś mi powiedział, dobrze, że taki program jest, bo młodzi potrzebują takich porad, ale ja się zastanowiłem, czy tylko ten program jest dla młodych, którzy mają piękne plany zawarcia związku małżeńskiego.
Ja myślę, że to jest potrzebne. Pewna podstawowa wiedza jest potrzebna do refleksji dla każdego małżeństwa, nawet po 50 latach. Dlatego, że zresztą to mamy w chrześcijaństwie ogromnie optymistyczne. Przypowieść o synu marnotrawnym. Nie ma takiego miejsca, takiego dna den, z którego nie można powrócić. Oczywiście rany pozostają, to już na to nie ma rady. Ale to jest niezwykle optymistyczne i to trzeba powtarzać małżeństwom. Nie ma takiego bałaganu, z którego nie można by się dźwignąć. Tylko trzeba, tak jak syn marnotrawny, ojciec zgrzeszyłem przeciwko Bogu i Tobie, odciąć się od tego zła i wyjść na prostą drogę. Tą prostą drogę też by trzeba nakreślić, nazwać jakoś, prawda? Ale jeżeli ojciec pozwoli, to jeszcze bym o jednym micie powiedział, bo on jest niezwykle groźny właśnie dla małżeństw, nie tylko dla tych wchodzących w życie. Dla małżeństw, to się ciągnie, skutki tego mitu ciągną się przez całe lata. Bardzo zgrabnie, ja czasem mówię, że to chyba sam Lucyfer wymyślił, bo człowiek by nie był w stanie tak genialnego głupca wymyślić. Prawda? I najpierw dwa słowa o konstrukcji kobiety i mężczyzn. Mężczyzna jest bardzo prosto skonstruowany. W zasadzie na samą myśl, bodziec wzrokowy, myśl, bardzo szybko jest gotowy do działania seksualnego. Kobieta jest zabezpieczona całym mnóstwem ostrzegawczych sygnałów, bo to przecież w niej się dzieje, bo to ona będzie to dziecko ewentualnie poczęte nosić przez 9 miesięcy. Ona będzie rodzić w trudzie, ona będzie karmić piersią. To jest przecież, to już jest jej całe życie. A to dziecko będzie jej dzieckiem do końca życia. Także jest totalna asymetria. Mężczyzna bardzo nieskomplikowany, kobieta niezwykle subtelnie skomplikowana, z całym mnóstwem lęków najróżniejszych. Powiedziałem, że podstawową przeszkodą rozbijającą więź jest lęk kobiety. I teraz co mówi mit? Że mężczyzna jest ekspertem od seksu, a kobieta ma siedzieć cicho. I jeżeli w to uwierzy para, że tak ma być, to na pewno ich intymność się będzie bardzo źle układać. Dlatego, że kobieta jest jedynym źródłem wiedzy o tym, co w niej siedzi. Jak ona zakaże sobie mówić, to będzie zaciskać zęby i zgadzać się wbrew sobie co będzie ją oczywiście coraz bardziej boleć. I te przysłowiowe bóle głowy na samą myśl o współczuciu, to nie jest wymyślone. Jeżeli są o czymś kawały, to znaczy, że jest jakaś rzeczywistość z tym związana, prawda? Jest ogromne nieszczęście kobiet, które boleją przez całe życie, marząc o zupełnie innym zachowaniu męża, ale nigdy mu nie powiedzą, bo przecież ona jest przyzwoitą kobietą, jej nie wolno. Uwierzyła w mit podrzucony, tą fałszywkę, jak ja to czasem mówię. A z kolei mężczyzna biedny, z którym znikąd nie ma skąd brać informacji, jakie są naprawdę lęki, potrzeby, tęsknoty kobiety, szkoli się, nie wiem, w filmach pornograficznych czy jeszcze gdzieś. I w najlepszej wierze zmusza żonę do odgrywania jakichś scen, bo on widział, jak tamte kobiety się cieszyły, prawda? I ludzie, którzy nie zarwą z tym, którzy nie zaczną uczciwej komunikacji również w tej dziedzinie, rozmowy o sobie, każdy o sobie, jak to z jego strony wygląda, co jego, że tak powiem, boli, do czego tęskni, a co jest mało przyjemne, czy niesmaczne nawet. I to oni będą siebie ranić, zamiast się zbliżać. I rzeczywiście, już bardzo dawno temu, w 60-tych latach, było takie sympozjum zorganizowane w Krakowie, między innymi właśnie Karol Wojtyła je organizował, też wspomniany już tu Karol Meissner, ojciec Styczeń. I tam wymieniono funkcje współżycia. I była funkcja prokreacyjna, więziotwórcza, znaczeniowa i podmiotowa. I właśnie więziotwórcza. Tak, zawsze wpływa. Działanie seksualne w parze zawsze wpływa na więź. Tylko ludzie nie wiedzą, że w obie strony. To nie jest automat, że jakiś pan zdradza żonę z jakąś panią, się wiąże i to już zbuduje ich więź. Nie, to ich rozbije od środka. Bo to jest fałszywe. Znowu.
Panie Jacku, to podejrzewam, że w nas w tej chwili oglądają nie tylko chrześcijanie, katolicy, czy też wierzący, ale myślę, temat dla wszystkich bardzo interesujący. I my wiemy w Kościele, że małżonkowie, którzy zawierają związek sakramentalny, małżeństwa, wiedzą, że od tej pory stają się jednym ciałem. Oni się podarowują, stają się jednym ciałem i stąd wynika też niejako ten nakaz jedności, nierozerwalności. Ale nawet nie będąc chrześcijaninem katolikiem, to się od strony nawet psychologicznej staje, prawda? Stają się jednym ciałem, czyli jak ta płciowość właściwie nie może być w oderwaniu.
No więc właśnie, ludzie nie widzą pewnego kontekstu działań płciowych. Świat wyrywa to z kontekstu małżeństwa, z kontekstu rodzicielstwa, z kontekstu nawet dwupłciowości dzisiaj próbuje wyrwać działania płciowe, prawda? W ogóle z kontekstu osób, bo w pojedynkę też przecież reklamuje się, że to jest takie dobre. Także, a wszystko ma swój kontekst. Ja czasem, nie tak dawno, sobie wymyśliłem taką, w cudzysłowie, przypowieść, anegdotkę czy bajeczkę sobie wymyśliłem, bo zauważyłem, że w Piśmie Świętym, jak coś trudnego trzeba powiedzieć, to tam są przypowieści, prawda? Jak prorok miał powiedzieć królowi Dawidowi, że jest drań, że zamordował Uriasza i zabrał jego żonę. Myślę, że większość zna tą historię, prawda? Spodobała się królowi Dawidowi żona jego wiernego sługi, żołnierza Uriasza, no to Uriasza wysłał w takie miejsce, żeby zginął, a żonę zabrał, prawda? Gdyby prorok mu zwrócił uwagę wprost, no to pewnie by był krótszy o głowę w jednej chwili. A prorok opowiada historię. Był bogaty pasterz, miał setki owiec, ale spodobała mu się jedna, jedyna owieczka biednego pastuszka, który miał jedną umiłowaną miał. I zabił pastuszka, a zabrał mu tą owieczkę. I na to król uniesiony słusznym gniewem mówi, godzien śmierci, to ty jesteś król, mówi prorok, prawda? I czasem dobrze jest pokazać pewną rzeczywistość właśnie na jakiejś opowiastce, żeby zobaczyć, że to ma przeniesienie również na dziedzinę, która rodzi emocje i nie pozwala na spokojne myślenie. Ja ostatnio wymyśliłem taką bajeczkę, że oto na jakąś wysepkę, czy gdzieś tam w jakąś dżunglę, gdzie jeszcze nie dotarła cywilizacja, zrzucono Mercedesa. No i teraz tubylcy, nigdy się już tego nie widzieli, jeden sobie urwie lusterko, będzie się, no ma lusterko, ktoś inny siądzie sobie w fotelu, siedzi w bardzo wygodnym fotelu, może nawet na plaży, może sobie z górki jako sanki używać, kulać, prawda? Powiemy, prymitywni, jak ja bym dostał nowego Mercedesa, to ja bym wiedział, co z nim zrobić. I teraz pytanie, czy ty, ja, każdy z nas, dostał coś więcej niż nowego Mercedesa, siebie jako osobę, jako zadanie, ze swoją płciowością i co z nią robi? Czy używa zgodnie z przeznaczeniem, no, przez producenta, prawda? Czyli najpierw trzeba zobaczyć, po co płciowość jest człowieku, a potem ocenić, czy my ją dobrze używamy. Oczywiście ona nie jest tylko po to, żeby się rozmnażać, bo to by było zbyt proste. Ona buduje pewien klimat relacji damsko-męskich. A więc oczywiście w tym najwęższym świetle samodziałanie seksualne, działanie narządów rozrodczych, powiedzmy dokładnie, te narządy się nazywają rozrodczymi, chociaż w gazetach Państwo nie znajdziecie takiego określenia. Narządy seksualne. Żeby nie przypominać o rozrodzie. Ich pierwszą funkcją oczywiście jest rozród. Więc uruchomienie pracy narządów rozrodczych ma być w kontekście takim, gdzie jest miejsce na przyjęcie dziecka. A więc tylko w trwałym związku małżeńskim. I to dotyczy tak samo ludzi wierzących, jak niewierzących. Prawda? Różnimy się tym, że my mówimy o sakramentalności, a ludzie niewierzący nie. Ale z punktu widzenia chociażby wychowania dziecka jest potrzebna trwała więź. To nie jest sarenka, która po kilku godzinach biega sama po lesie, tylko człowiek, który przez 20 lat się kształtuje i nie starcza. Bo wiemy, jak potrafią nierozsądne być 20-latki. Prawda? Więc tutaj sprawa jest taka, że rzeczywiście działania już konkretnie narządów rozrodczych powinny być uruchamiane przez człowieka rozumnego, zgodnie z planem producenta, tak, planem stwórcy, tylko w kontekście małżeństwa trwałego, która przynajmniej dopuszcza myśl o poczęciu dziecka. Nie musi go w tej chwili planować, to jest osobny troszkę temat. Ale przynajmniej gotowa jest na przyjęcie, jeżeli się poczęcie, bo myślę, że większość wie, że właśnie w ten sposób się rozmnażamy, prawda? A światek by o tym zapomniał. Ale płciowość to nie tylko rozmnażanie. My zgubiliśmy przepiękne relacje damsko-męskie na ulicy, wszędzie. Przecież kraj Polska uchodziła za kraj w Europie, drzewie, jak to się mówiło, prawda? Gdzie tylko tutaj się całowało w rękę, tutaj się podawało damie rękę przy wychodzeniu z karety, tutaj się podawało krzesło przy stole, tu się usługiwało przy stole, tutaj się pojedynkowało o honor damy, prawda? I co my z tego zrobiliśmy? No nie tak dawno w Warszawie po jakichś wykładach wieczorem zajechałem na stację benzynową, 11 godzina. Tłum ludzi, jak w dzień, długa kolejka, za mną staje kobieta w stanie błogosławionym. Ja z uśmiechem ją przepuszczam. Ona tak na mnie spojrzała smutno. Wie pan co? Wiedzie pan, że jestem już na ostatnich nogach, jak to się mówi. Pan jest drugą osobą, która to zauważyła. Pierwszy to był staruszek w tramwaju. Aż mi głupio było siadać, no ale widziałam, że szczerze mi tego miejsca ustąpił, siadłam. Jemu było trudniej stać niż mi. A pan jest drugą osobą, która to zauważyła. Czy nie szkoda? Ile radości mogło być w odniesieniach damsko-męskich i było, kiedy nie zaczęliśmy ze sobą walczyć, bo dzisiaj świat nam zafundował rywalizację, walkę. Proszę sprawdzić w kręgu znajomych. Spytać żony, kiedy ostatnio, która z żon pamięta, bo samą siebie spytać, zapraszam przezacne panie, które oglądają. Kiedy ostatnio spojrzałam w oczy mężowi i z prawdziwym podziwem powiedziałam, jaki ty jesteś mądry. A? Nie no, to takie rzeczy, a to jestem głupia. Nie, nie trzeba być głupim, żeby innemu mówić, że jest mądry. Tego mężczyzna potrzebuje od kobiety. On za te słowa by dał się pokrajać w kawałki, on by wszystko zrobił, góry by przenosił, krokodyle na pęczki by znosił. A czy dzisiejsza dziewczyna jest w stanie powiedzieć mężowi, co ja bym bez ciebie zrobiła? Od dziecka ją wychowują do tego, że ona musi być samodzielna. Ja nie chcę zwalać winy na kobiety. Nie, oczywiście. Mężczyźni zrezygnowali z czegoś zupełnie podstawowego, a mianowicie samowychowania. Słowo wyszło z użycia w ogóle. Nawet w programach szkolnych nie ma samowychowania. Przecież w ten sposób ostatecznie kształtuje się człowiek. Coś tam otrzyma w genach, jakieś talenty, jakieś ograniczenia. Coś otrzyma przez wychowanie w rodzinie szkolne, przedszkolne i otoczenia rówieśników. Ale ostatecznie to on sam siebie musi wychować. Jeśli ktoś nie podejmie trudu samowychowania, no to przez przypadek nie stanie się dojrzałym człowiekiem. Prawda? I to jest ten szerszy kontekst. I mężczyzna powinien się siebie wychowywać, nie żeby być grzecznym chłopcem, jak żądają panie nauczycielki. Nie, nawet nie żądają, żeby być grzecznym chłopcem. W nauczaniu podstawowym panie nauczycielki żądają od chłopców, żeby były grzecznymi dziewczynkami. Żeby tak grzecznie jak dziewczynki równiutko siedziały. A chłopcy inaczej są pobudliwi ruchowo, prawda? I nie kształtuje się chłopaków od samego początku na mężczyzn. Kiedyś były powstrzyżyny i w las z ojcem, czy na wojnę nawet. A dzisiaj mamusia. Chłopiec ma 30 latek dopiero, mamusia mu pierze skarpetki, mamusia mu szykuje śniadanko do łóżka, prawda? Gdzie on ma się zahartować? Gdzie on ma stać się mężczyzną, który może ochronić kobietę? A? Mężczyźni stracili całą masę radości w relacjach z kobietami. Przy czym ja muszę, jak mówię, radość w relacji z kobietami, to już teraz 50, a może więcej procent ludzi w tym kraju, naszym kochanym, mówi o łóżku. Nie, ja nie mówię o łóżku. To jest bardzo wąska dziedzina zarezerwowana dla małżeństw. I tylko małżeństwo może dobrze służyć każdemu innemu, każdego innego zniszczy. Mówię o radości, no nie wiem. Udało mi się w tym roku jeszcze być na Orlej Perci. No i tam jakaś tam jakaś przepaść jakieś. I wyobraźmy sobie, że jakaś pani przykleiła się do ściany ze strachu, do skał, łańcuchy obok, przepaść w dół, tam kilkaset metrów. I jakiś pan obcy przechodzi, podaje jej rękę, ujmuje ją delikatnie, przeprowadza. Ależ pan dzielny, pan się wcale nie bał. Tym, że za to będzie pamiętał przez kilka lat. Poszedł w swoją stronę, ona po prostu... Więc nie przystoi się go, będzie powiedzieć, podziwiam pana. Jak pan to mądrze zrobił? Jaki pan dzielny? Zginęło. Zginęło. I dlatego płciowość to znacznie więcej niż łóżko, jak się niektórym wydaje. Trzeba by, jeżeli mamy być szczęśliwi, jeżeli mamy płciowość używać zgodnie z przeznaczeniem producenta, to mamy ją używać do pięknych, cudownych relacji damsko-męskich. I brata z siostrą, i kolegi z koleżanką, i księdza z zakonnicą, tak. Znowu, żeby ktoś nie pomyślał o łóżku, prawda? Nie. Jedni księża proboszczowie mają kolejkę pań do sprzątania kościoła, a inni nie mogą się doprosić, nawet płacą i nic. Dlaczego? Bo ten ksiądz pierwszy potrafił powiedzieć: pani Kowalska, jak już pani posprząta kościół, to już nikt tak nie potrafi. Jak już pani kwiaty ułoży, bardzo pani, no tylko sam Pan Bóg to widzi, jakie to piękne. Ile to kosztuje? Ja nie mówię o manipulacjach, mówię o życzliwym, serdecznym odniesieniu do kobiet. Ale odniesienie do kobiet nie ma być odniesieniem męskim: jesteś duża i silna. Nie, ma być odniesieniem: jesteś piękna i dobra, jesteś wrażliwa. Dzisiaj kobiety próbują ukryć swoją wrażliwość. Wstydzą się płakać, wstydzą się sobie nie radzić z czymś, że ona musi być mocna. Dlaczego musi być mocna?
Panie Jacku, słuchając w tej chwili Pana, bardzo mi się to podoba, bo też widzimy, że dzisiaj w pewnym sensie zaczyna być ta płciowość pomieszana. Tu wspomniany ideał mężczyzny, mimo wszystko gdzieś z literatury, te wszelkie właśnie owoce literatury pokazują, gdzie ten mężczyzna gdzieś mimo wszystko jakimś rycerzem się ukazuje, gdzie walczy o życie, walczy o bezpieczeństwo dla swojej rodziny, gdzie walczy, żeby tę kobietę jako niby pozornie słabszą płeć, prawda, gdzieś tam ochronić, ale każdy odnajduje swoją płeć i powinien ją rozwijać, czyli płeć to jest dar, który trzeba rozwijać.
Zadanie jednocześnie.
Jako zadanie, prawda?
Mhm. Tylko, żeby rozwijać sensownie męskość, to trzeba mieć wzorzec męskości. A dzisiejszy świat nie oferuje wzorca męskości. Tak jak nie oferuje sensownego wzorca kobiecości. No bo nie jest, nie wiem, wzorcem męskości, nie wiem, jakiś narcystyczny laluś, który tam tutaj się ciągle tam maluje, smaruje, wiesza te różne ozdoby, żeby pięknie, żeby konkurować wyglądem z kobietami. Nie tylko patrzy, jak wygląda, jak wypadł, czy zgrabną ma figurę, czy... zgoda, no nie powinien być obszarpańcem brudnym jakimś, ale jeżeli cała jego troska, czy on tam ma dobrze te brylantyny, co tam się na te włosy nakłada, nałożoną, no to mi trochę żal tych mężczyzn, prawda? Inny model, no to nie wiem, szeryf, który strzela, morduje wszystkich. No to się oferuje dzisiaj. Cyniczny jakiś macho, który, prawda... Musi się bardzo starać, żeby udawać, że nie jest normalnym, czułym, wrażliwym mężczyzną, tylko jest takim, bo chce się wpasować w model. Prawda? Trzeba by odnaleźć model męskości. Znaczy nie trzeba go daleko szukać. Model męskości, model kobiecości, żeby zobaczyć, co to jest płciowość. Po co jesteśmy stworzeni, poza oczywiście przekazywaniem życia, bo to jest jasne. Mamy w Księdze Rodzaju: rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną. To rozmnażajcie się dla wszystkich czytelne. I to zauważmy, że tylko relacja damsko-męska może owocować rozmnażaniem się, prawda? Żaden inny układ nie będzie rodzicielski, wobec tego nie jest rodziną, ale to zostawmy. A więc czyńcie sobie ziemię poddaną. Co to znaczy? Czyńcie sobie ziemię poddaną powiedziane kobiecie znaczy zupełnie co innego niż czyńcie sobie ziemię poddaną powiedziane mężczyźnie. Bo są dwa różne przeznaczenia. Kobieta ma matkować światu, w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, a mężczyzna ma ojcować. Matkowanie jest bezpośrednio związane z drugim człowiekiem. No to nie ulega, to z biologii widać, to nie dla wierzących przekaz, nie. Z biologii to ona nosi w sobie drugiego człowieka. Odrębną istotę ludzką, która jest istotą przynależną do gatunku człowiek od połączenia pierwszej komórki jajowej z plemnikiem, od pierwszych dwóch komórek, prawda? malutki kod genetyczny jest istotą przynależną do gatunku ludzkiego i to jest absolutnie niedyskutowalne. A czym jak ją nazwiemy tą istotę, to możemy sobie nazwać morulą, blastulą, embrionem, zarodkiem, płodem, w porządku, możemy. Biologiczne nazwy. Ale mówienie, że to nie jest istota ludzka, jest absurdem, bo to jest istota ludzka. Prawda? A ludzie skądinąd wydawałoby się poważni, bo to jeszcze nie jest człowiek, to nie... No jest. To jest w ogóle niedyskutowalne. No dobrze, ale w każdym razie mamy do czynienia... Ona nosi w sobie to dziecko, ona je rodzi, ona je karmi piersią. Ona jest wyposażona do kontaktu z człowiekiem, który jeszcze nie umie gadać. Który jest jeszcze w środku, który potem się urodził i też nie umie gadać. Ja czasem obrazowo mówię, że jak dla męża, no nie wiem, dziecko zapłacze, no to mąż do żony, zrób coś, ryczy. Prawda? Nie ryczy, tylko płacze. I też byś płakał, gdyby tak bolało ciebie lewe uszko. I to jest lewe uszko tym razem. A innym razem to jest kolka i ona wie, że to jest kolka. Ona ma wyższy poziom empatii, wyższy poziom umiejętności wczuwania się w uczucia drugiego człowieka. I do tego jest kobieta stworzona, żeby kształtować relacje międzyludzkie. Bo tu jest genialna. A co my nie chcę przypisać jakiś win kobietom nadmiernych, ale popatrzmy, zdecydowana większość żon ma pretensje do mężów o to, że oni niedostatecznie okazują im miłość, że w tej relacji są nie tacy, jak ona by chciała. Ale nie wpadają na pomysł, żeby go nauczyć. On sam powinien, skąd powinien wiedzieć? On się powinien domyślić. On tego nie ma, co ona dostała za darmo. Prawda? Ona ma go tego nauczyć. Nauczycielka nie stawia jedynek dzieciom w klasie za lekcję, której nie wyłożyła. A żony masowo stawiają jedynki mężom, bo nie umieją okazywać mi uczuć, bo niedostatecznie czule tam się odnoszą, bo nie pogłaszczą, bo nie pocałują, bo nie opowiedzą czegoś, bo coś. Ale nie wyłożyły, że to jest ich potrzebą. Ona jest od kształtowania relacji. Specjalistka, geniusz od kształtowania relacji międzyludzkich. Dlatego czasem do pań mówię, najpiękniejszą relacją jest miłość. Przepraszam. Wobec miłości, której ja jestem mniej ważny od drugiego. I kobieta lekcję miłości dostaje. W chwili, kiedy rodzi swoje rodzone dziecko, zapomina o sobie. Normalna kobieta, która bierze w ramiona swoje dziecko, które karmi piersią, zapomina o sobie. Uczy się altruizmu dawania bezinteresownego. Mężczyzna takiej sytuacji nie ma.
Panie Jacku, mówimy właśnie w liczbie mnogiej w czasie dzisiejszego programu o skutkach nieładu moralnego w dziedzinie płciowości. Nie doszliśmy. Może właśnie zróbmy tutaj krok następny i za chwilę poprosimy też naszych słuchaczy, żeby mogli też zadać pytanie, które ich w tej chwili, w ich sercach, ich nurtują. Co można by właśnie do tych skutków zaliczyć? Między innymi oczywiście też w ramach zapowiedzi też zapowiadaliśmy, że temat rozwodów będzie poruszony jako jeden, prawda?
Ewidentny, drastyczny skutek. Ale nie jedyny oczywiście. Ewidentny, drastyczny skutek nieładu w dziedzinie seksualności to już daleko posuniętego, bo każde działanie człowieka zaczyna się gdzieś tam głęboko od tęsknoty jakiejś. Potem człowiek zaczyna o czymś myśleć już konkretnie, już tak sobie tam rozpamiętywać, potem zaczyna o tym mówić i potem zaczyna to robić. I problem jest w tym, że dzisiejszemu człowiekowi współcześnie wbija się do głowy tęsknoty, które są sprzeczne z trwałym, dobrym, udanym małżeństwem. Dzisiaj dziewczyny w wieku 12-13 lat, wtedy, kiedy są najpodatniejsze, bo wtedy dopiero się kształtują jako kobiety, hormony zaczynają działać, budzi się ta tęsknota heteroseksualna w niej i w tym momencie, kiedy jest jej najtrudniej w życiu, jest atakowana podpowiedziami, które są w ogóle nie po linii jej natury. Bo działania na prawo i na lewo seksualne nie leżą absolutnie w naturze człowieka, a kobiety już w szczególności. I teraz młoda dziewczyna w wieku 12 lat naczytała się cudownych, fantastycznych historii miłosnych, gdzie każdy każdego zdradzał i wszyscy byli szczęśliwi, wchodzi w małżeństwo i zdradza męża. Prawda? Bo ona chce zrealizować swoją tęsknotę, której nawet do końca nie rozumie. Jak nie będzie zdradzać, będzie nieszczęśliwa, bo tęsknota niezrealizowana, więc frustracja. Jak będzie zdradzać, to będzie nieszczęśliwa, bo zrealizuje i rozwali to wszystko. Prawda? I trzeba by się cofnąć do tego poziomu, jeżeli już padło słowo zdrada, żeby ludzie zatęsknili do czystości, wierności, wyłączności. Bo to jest najbardziej fascynujące przeżycia w dziedzinie płciowości również. Tylko w monogamicznej parze. I to przeżycia rosnące z latami. Nie dlatego, że jakby gazety napisały, że doznania są coraz silniejsze. Nie, bo to jest niemożliwe. Ale głębia spotkania jest coraz większa. Bo jeżeli w to spotkanie wnosimy wymiar cielesny, psychiczny, duchowy, to po latach związku, dobrego związku zakładam, ta psychiczna więź duchowa jest coraz większa. I to współczucie coraz więcej znaczy. Powiedziałem, że ta więź odtwórcza, ona współczucie może budować więź, ale może też niszczyć. Ludzie nie wiedzą, że współżycie w złych warunkach totalnie niszczy więzi. Wszystkie współżycia pozamałżeńskie niszczą więzi. Wszystkie zdrady niszczą więzi. I niszczą samego człowieka, prawda? To są skutki niewłaściwego już używania, już konkretne działania seksualnego, prawda?
Myślę, że jednym z celów tego też programu to jest pokazać wspólnie, oczywiście tu z panem jako zaproszonym do studia, ale też i myślę poprzez telefony naszych słuchaczy, pokażemy, że rzeczywiście, że warto być wiernym, że wtedy w małżeństwie ludzie osiągają szczęście i nie dochodzi do tragedii, nie dochodzi do rozwodów. Czy tutaj właśnie jest też ważna postawa pewnej pokory? Bo młodzi ludzie, którzy właśnie wchodzą w nowe życie i bardzo dobrze, że są bardzo odważni, wiedzą całe życie przed nimi, nie boją się żadnych trudności, ale te trudności muszą przyjść, krzyże zaczną przychodzić, to jest pojawieniem się dzieci, a niektórzy właśnie, żeby tego krzyża nie było w życiu, też właśnie nie godzą się, nie podejmują takich decyzji, prawda? Co jest?
To jest znowu błąd w założeniu. Ludzie, bo tak głosi kultura, to przez bardzo małe K, prawda? Ludzie unikają trudności, żeby im było dobrze. Jest dokładnie odwrotnie. Trzeba pokonywać trudności, żeby nam było dobrze. To tak jakby ciężarowiec chciał wystartować w Mistrzostwach Świata i będzie tutaj leżał na plaży, tutaj leżał i leżał i leżał, aż nabierze takiej siły i wygra Mistrzostwa Świata. Absurd. Człowiek poprzez trudności wzrasta, a celem pobytu człowieka na ziemi jest wzrost, rozwój. Więc ci, którzy nie chcą trudności, w zasadzie sami godzą się na własną degradację. Więc nieużywanie rozumu, nieużywanie woli powoduje, że człowiek staje się gorszym człowiekiem. Jest coraz bardziej wewnętrznie rozbity, się mądrze mówi, dezintegrowany, prawda? I teraz tak samo trudności w małżeństwie. Przecież my, wierzący, wiemy, że wzorem miłości męża do żony jest miłość Chrystusa do Kościoła, która, jak wszyscy wiemy, zaprowadziła go na krzyż. I przeciętny mąż, który to wie, wchodzi w małżeństwo i się obraża, bo żona chce tam dłużej być w sklepie niż on na przykład, prawda? Bo ona chce kupować, a on chce kupić. No drobna różnica, ale czasowo to może być spora rozbieżność, prawda?
Panie Jacku, może ja teraz zaproszę już i pana, i naszych widzów, i słuchaczy Radia Maryja do przerwnika, na przerwnik muzyczny. A w międzyczasie też, drodzy, podam numery do naszego studia w Toruniu. Dla Polski Północnej, czyli 56 kierunkowy, 657 00 11, dla Polski Południowej 56 567 00 12, i dla zagranicy 56 657 00 13 i końcówka druga 14, a dla posiadaczy komórki w rodzinie 720 100 300 720 100 400. Zapraszam teraz na chwilę muzyki.
Już tyle dni, już tyle lat, życie upływa w beznadziei pełnej trosk.
Już brak nam sił i wiary brak, tak wiele razy zakpił z nas przewrotny los.
Gdy w sercu lęk, gdy w duszy mrok, trudno nadzieję mieć na nowe, lepsze dni.
Lecz trzeba nam dziś mimo to przyszłość uwierzyć i marzenia zmienić w czyn.
Błogosław nas na nowe dni, na te znane i nieznane. Co nas czeka, tego nie wie nikt. Czy nie powrócić? Są troski te niechciane. Pobłogosław, Panie, nas ten czas, Twoją mocą wesprzyj nas.
Muzyka. danych nie spełniło się.
Jak wierzyć więc, jak ufać znów, kiedy się nie wie, co przyniesie nowy dzień?
Niełatwo jest uwierzyć, gdy prócz rozczarowań dał nam los niewiele tak.
Lecz trzeba nam wciąż naprzód iść, by znaleźć szczęście, tego nam tak przecież brak.
Błogosław nas na nowe dni, na te znane i nieznane. Co nas czeka, tego nie wie nikt. Czy nie powrócą troski te niechciane? Pobłogosław, Panie, nas w ten czas. Twoją mocą wesprzyj nas. Pobłogosław nas na nowe dni, na te znane i nieznane. Co nas czeka, tego nie wie nikt. Czy nie powrócą troski te niechciane? Pobłogosław, Panie, nas ten czas, Twoją mocą wesprzyj nas.
Odbieramy już pierwszy telefon. Telewizja Trwam, Radio Maryja, słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Już ze Śląska. Mam dwa pytania, ale najpierw jako Ślązak powiem jedno zdanie. Słuchaj ta chłopy, wy musicie więcej patrzeć na świętego Józefa, bo to jest chłop prawdziwy, prawdziwy mąż, prawdziwy ojciec. A jak wasza baba będzie patrzeć na takiego prawdziwka, to i też będzie prawdziwo matka Polka. A teraz pytanie. Święty Józef troszeczkę jakby stał na uboczu tych spraw, a jest to według mnie prawdziwy wzór, ponieważ w mojej rodzinie no tak się złożyło, że od 100 lat czcimy świętego Józefa i troszeczkę o nim no nabyłem wiedzy. Byłem też uczestnikiem 10. Kongresu Międzynarodowego w Kaliszu Józefologicznego. I to jest pierwsze pytanie, dlaczego tak mało jest pokazywany jako wzór. A drugie pytanie, proszę coś powiedzieć na temat zdrady cudzołóstwa sercem. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Panie Bogie, Panie Eugeniuszu, za chwilę już Pan doktor Jacek odpowie na te pytania. Ja tylko chciałbym w ramach wstępu powiedzieć, właśnie dlatego już pojutrze, w czwartek, Rodzina Radia Maryja, jak w każdy pierwszy czwartek, udaje się właśnie do Kalisza. Zapraszamy, żeby właśnie tam uczyć się prawdziwej męskości. Bardzo prosimy teraz Pana Jacka.
No bardzo jestem wdzięczny za tego świętego Józefa. Ja sobie jako dzieciak wybrałem imię do odbierzmowania właśnie Józef. Może tam do końca to nie było świadome, a potem coraz bardziej się z tego cieszyłem. Jak już poznałem teścia Józefa, to już byłem całkiem zadowolony. Czasem mu mówiłem, że to dlatego wziąłem sobie ileś lat wcześniej, zanim go poznałem, imię Józef. Rzeczywiście Józef jest przepięknym przykładem i można by się ogromnie dużo uczyć. I ta jakby niedziałanie seksualne świętego Józefa powinno też nam dawać wiele do myślenia, że można być prawdziwym mężczyzną, nie działając, prawda? Że ważniejsza jest umiejętność niedziałania niż umiejętność działania, bo to potrafi każde zwierzątko, prawda? Umiejętność niedziałania jest potrzebna każdemu mężczyźnie i temu, który żyje w kapłaństwie, i temu, który żyje w małżeństwie oczywiście. To nie jest tak, że w małżeństwie każdy zawsze, kiedy mu się, przepraszam, zachce, może działać. Ja bym chciał zwrócić uwagę na tego świętego Józefa, jeżeli już zostało to wywołane. Dwie takie sceny w Piśmie Świętym, żeby mężczyźni tak trochę zapragnęli takimi się stać. Po trzech dniach znajdują 12-letnie dziecko w świątyni. Oczywiście pewnie i panika, i zdenerwowanie, nie wiadomo co, dziecko zaginęło, jedyne dziecko, prawda? I co mówi matka tego dziecka? Nie mówi, synku, jak mogłeś mi to zrobić, serce matki pękało. Mówi, ojciec twój i ja szukaliśmy ciebie. Który z nas by nie chciał mieć takiej pozycji w sercu żony, że w tak dramatycznej sytuacji mówi, ojciec twój i ja, stając jakby za nim. Druga sytuacja. Anioł przychodzi w nocy i mówi świętemu Józefowi, bierz dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Jeszcze tej nocy wyjechali. Który z nas nie chciałby mieć takiej pozycji, że budzi żonę w środku nocy, mówi, musimy wyjechać i ona bez słowa prawdopodobnie, nie organizując, nie wiem, spotkania pożegnalnego z koleżankami, kawusi, nie grzebiąc w ciuchach, wsiadła i pojechała, prawda? Bo on, jeżeli powiedział, że trzeba wsiadać i jechać, to trzeba i nie ma gadania. To jest coś zupełnie niesamowitego, do czego my, współcześni mężczyźni, powinniśmy tęsknie spoglądać, żeby mieć takie zaufanie swojej żony, taką właśnie tą ufność aż dziecięcą, że moje słowo znaczy dla niej aż tak dużo. I za taką postawę, za taką sytuację, myślę, że naprawdę byłbym w stanie wiele oddać. Kto wie, czy nie życie. Żeby mieć to poczucie, że jestem w tej rodzinie pierwszy po Bogu, tak jak kapitan na pokładzie okrętu. On będzie narażał własne życie w przypadku jakiejś tam katastrofy, ale on tam jest pierwszy po Bogu. I za to, że jest tak ważny, on gotów jest życie oddać. I tego nam brakuje, nam mężczyznom dzisiaj. Ja nie chcę w tej chwili analizować, nie ma na to czasu, na ile my sobie na to nie zasługujemy, prawda, na ile kobiety nam to odebrały. Pewnie to się przemieszało. Ale to może tak tylko nawiązanie do świętego Józefa. No właśnie, mógłby być wzorem właśnie tego cichego pilnowania, że wszystko zmierza w dobrą stronę. Jak trzeba interweniować, interweniuje w środku nocy. To kiedyś porównał ojcostwo do dobrego dyrygenta. Przepraszam, muzyków, dyrygent nie musi bardzo machać batutą, on tylko wyznacza. Ale dopiero jak trzeba zainterweniować, coś się źle albo coś ma pobudzić dodatkowo, to wtedy dopiero jakoś tam prawda, popycha to wszystko. On nie jest po to, żeby jego było przede wszystkim widać. Nie. Jak wszystko jest dobrze, to on tam jest w cieniu. Dopiero wtedy, gdy trzeba, interweniuje. I taka wizja ojcostwa, że pilnuje cicho, tak jak święty Józef z daleka, może z bliska, czy wszystko biegnie z dobrą stroną. Jeżeli tak, to nie ma co robić hałasu. Zawsze jakieś tam drobiazgi. To nawet są nie po jego myśli. Ale jeżeli coś zaczyna zmierzać w drugą stronę, wtedy trzeba jednoznacznie interweniować. I drugie pytanie, jeszcze jedno dopowiedzenie. My w ogóle straciliśmy wielką wartość. Kiedyś były dzieci, chłopcy, mężczyźni wychowywani na żywotach świętych pańskich. Wzorce. Gdzie to zupełnie zostało wyśmiane, wyrzucone z użycia, prawda? To były konkretne postawy ludzi, z których można było ogromnie wiele czerpać. Nawet jak te postawy były troszeczkę podbarwione, czy podbeletryzowane, prawda? Ale to były postacie, które, do których młody chłopak tęsknił, żeby takim zostać, prawda? Takim dzielnym, takim mądrym, takim świętym. Dzisiaj nam to, trochę sami zrezygnowaliśmy, trochę nam to zobrzydzono, bo ze świętego zrobiono takiego mytuka z oczyma zniesionymi w górę, nieżyciowy, taki zupełnie, prawda? Jak dzieciaka spytać, powiedzmy tam, szkoła podstawowa, czy chce być świętym, to myślę, że większość dzisiaj powiedziałaby, że nie. Niestety powiedziałaby, że nie. Obym się w tym wypadku mylił. I drugie wywołane cudzołóstwo, nie to fizyczne, zdrada cielesna, tylko właśnie tu nazwane zostało sercem psychicznym. Tak, oczywiście, że to jest możliwe i mało tego jest nie takie rzadkie. To psychiczne odejście od męża, od żony. Oczywiście w tym jest jakieś dlaczego, to się nie dzieje samo z siebie, to się skądś bierze. Żeby zobaczyć, że to jest rzeczywiście bardzo bolesne cudzołóstwo, taka zdrada, nawet niekoniecznie z konkretną osobą, może być jakąś ideą poza rodziną, jakąś nawet pracą zawodową, prawda? Hobby czy czym jeszcze. Bo trzeba by spojrzeć, żeby zobaczyć, jak to bardzo rani właśnie taka zdrada niecielesna, bo trzeba by spojrzeć na cel małżeństwa. bo cel pobytu człowieka na ziemi jest jasny. Zbawienie, mówię do ludzi wierzących, prawda? Niewierzący by to trzeba tłumaczyć na wzrost ku szczytom możliwości. Oczywiście szczytem możliwości człowieka jest świętość. Że w każdej chwili jest tak wolny, że w każdej chwili wybiera dobro, odrzuca zło. To jest szczyt możliwości człowieka. Nawet jak go zabiją, opowie się za dobrem. I my mamy do tego dorastać. I człowiek, który osiąga taką wolność, że może wybrać dobro w każdych okolicznościach życiowych, on czuje się spełniony, on czuje się szczęśliwy. Wszystko inne, tam jakieś tam szczęście przez zabawy, doznania, kupowania, czy tam igrania jakieś, to są namiastki, to są oszustwa, są elzacje jakieś. To nie leży w naturze prawdziwej człowieka. To jest ta zabawa niezgodnie z przeznaczeniem, z człowiekiem, prawda? Tak więc celem pobytu człowieka jest rozwój. Jeżeli człowiek się zdecydował na małżeństwo, to celem, to Jan Paweł bardzo wyraźnie mówi, Jan Paweł II, papież nasz, jak my to mówimy, celem jest wspólna droga do świętości. To brzmi bardzo ładnie i to z tym się można zgodzić, prawda? Skoro celem pobytu pojedynczego jest droga do świętości, no to wspólna droga do świętości. Ale on powiedział więcej. Wspólna budowa do świętości przez budowę komunii osób. To jego określenie, komunio, tak? Komunii osób, czyli nie tylko jedność ciał, nie tylko jedność interesów, wspólne mieszkanie. Komunia osób, a więc w tym trójwymiarze cielesno-psychiczno-duchowa. Jakaś niepojęta komunia, która w żadnym innym układzie międzyludzkim nie może zaistnieć. I jeszcze powiedział, na dobitkę dla małżeństw, na wzór komunii osób, na wzór komunii osób boskich. No tu można tylko plackiem przed tym paść, jak ktoś to choć we fragmencie zrozumie. Do mnie to kiedyś dotarło, to rzeczywiście mnie to poraziło. Że nie jakaś tam komunia, jakiś tam małżonków, moja z moją żoną. Celem naszego życia, tak naprawdę. To nie jest budowanie domu, upranie, ugotowanie, nakarmienie, wychowanie dzieci, to wszystko tak. Ale prawdziwym celem jest droga do świętości przez budowę komunii tych dwóch bardzo różnych osób, kobiety i mężczyzn, matki i ojca. Prawda? I każda zdrada tutaj jest najboleśniejszym ciosem w ogóle w życie całego człowieka. Jeżeli on ma budować komunię, nadzór komunii osób boskich, oczywiście nigdy się żadna ludzka komunia nie będzie taka jak komunia osób boskich. Ale to jest wytyczony kierunek. W związku z tym każdemu, z całą pewnością, każdemu małżeństwu na całe życie starczy pracy, prawda? Oby jak najwyżej, czy jak najdalej, jak najwyżej może lepsze określenie, doszli w tej komunii. A pomysł, żeby teraz budować komunię z drugą, trzecią, z piątą osobą, jest zupełnie absurdalny. Można się zabawić z drugą, trzecią, z piątą osobą, jakiejkolwiek byśmy retoryki nie używali. Tak więc prawdziwe szczęście człowieka, tak naprawdę człowieka jako istoty płciowej, to jest bycie mężczyzną prawdziwym, może też by jeszcze warto dopowiedzieć, bycie kobietą prawdziwą, czyli ojcem, matką, a jeżeli stworzyli małżeństwo, to bycie tą jednością osób coraz piękniejszą, coraz głębszą do śmierci i tylko to leży w naturze, a więc tylko to może człowieka uszczęśliwić.
Panie Jasku, tego nie mówi. Jeżeli przerwę w tym momencie, to znaczy wątek może wyciągnąć, ale następny słuchacz czeka. Bardzo prosimy, telewizja trwa.
Witam serdecznie, szczęść Boże wszystkim, którzy mnie słuchają.
Szczęść Boże.
Otóż mam na imię Katarzyna. Kasia ze Szczecina, dzwonię ze Szczecina i chciałabym po pierwsze powiedzieć, że mój telefon jest przypadkowy, aczkolwiek czasami was słucham, całkiem od niedawna, ale zdarza się. I powiem tak, mnie również, coraz bardziej jest mi miło was słuchać, podjeżdżam sobie pod szkołę słynnego pobożniaka szczecińskiego, gdzie tam uczy się moje dziecko, 16-letnie. Włączam właśnie z radio, bo mam chwilę czasu i słyszę po prostu genialnego człowieka. Muszę powiedzieć, że jestem w ciężkim szoku do chwili obecnej. Córka już teraz siedzi tutaj, bo wyszła z treningu obok mnie i mnie słucha. Jestem w ciężkim szoku, że pośród ogromu morza głupoty, która mnie otacza jakoś niechcący ostatnimi czasy, bo rzadko można trafić naprawdę mądrego człowieka i mądry głos jego posłuchać, trafiam na audycję, w której wypowiada się człowiek genialny. Przepraszam, że nie wiem, kto to jest, a mogłabym się dowiedzieć. Doktor Jacek, ale kim pan jest?
Tak, pan doktor Jacek Pulikowski.
No jest fantastycznym człowiekiem. Chciałabym może poruszyć dwie sprawy. Bardzo krótko będę mówić, postaram się. Otóż jestem matką 16-letniej dziewczyny i 12-letniej dziewczyny. w związku małżeńskim 18 lat. Jestem stosunkowo młodą matką, ponieważ mam 36 lat w tym roku. Te rachunki wszystkie zbliżają mnie do jednej rzeczy. Otóż rokowano nam, jak zawieraliśmy związek małżeński, bardzo źle. Oczywiście, za młody, za młoda i co z tego będzie, jak to zwykle ludzie wszyscy potrafią mówić, i starsi, i młodsi, i wszyscy. Ale co wyszło? Wyszło z tego małżeństwa coś bardzo dobrego i owocnego. Otóż nasze życie. Chciałabym podkreślić, że jestem wierną żoną, kocham mojego męża nad życie, jest fantastycznym człowiekiem, nie wyobrażam sobie życia bez niego. I pana słowa, panie doktorze, to po prostu jest jak gdyby spełnienie moich marzeń, że ktoś jeszcze tak myśli na świecie. Wie pan co, otaczają mnie ludzie tacy dziwni, puści czasami, no przykro mi, że tak mówię, ale naprawdę tak jest, którzy związek małżeński uważają za jakiś przeżytek, że w pewnym momencie, tam czas jakiś temu, stwierdziłam, że chyba jestem niemodna, nienormalna, po prostu jakaś chora, bo kocham męża, mąż kocha mnie, uważam nasze małżeństwo za coś najpiękniejszego, co nas spotkało. Jest i gorzej, i lepiej, różnie. Ja nie powiem, że jesteśmy związkiem idealnym, ale mamy do siebie szacunek, znam się bardzo długo, bo poznaliśmy się jako takie dzieciaki 14- i 16-letnie, więc myślę, że jestem wreszcie szczęśliwa, bo słyszę człowieka, który mówi to, co myślę. To jest nieprawdopodobne. Otóż jeszcze druga sprawa, bo słuchałam tak mniej więcej od momentu, kiedy pan doktor wypowiadał się właśnie o wychowaniu chłopców, dziewczynek, i to uderzyło mnie też bardzo mocno, ponieważ to jest prawda. Ja, mając dwie córki, całe życie staram się im wpajać i uświadamiać, że muszą być silne, muszą być prawie że męskie, prawda? Bo są czasy ciężkie, muszą mieć zdobyć dobre wykształcenie, muszą sobie same w życiu poradzić. Ale powiem, dlaczego ja to robię. Dlatego, że obawiam się, że trafią na bardzo nieodpowiedzialnego mężczyznę. Ale tutaj jest takie kółeczko, które się zamyka, ponieważ matki chłopców z kolei, no tak bardzo zniewieściają tych swoich chłopców tą swoją nadmierną miłością, że to jest właśnie problem. To jest bardzo duży problem i bardzo się cieszę, że ktoś wreszcie mówi o tym tak pięknie, otwarcie i mądrze, że no wie pan co, jestem no po prostu szczęśliwa, że wreszcie ktoś mówi to, co ja myślę. A że jestem osobą niemedialną, bardzo prywatną, no więc wiadomo, że siły przebicia taka moja myśl nie ma żadnej, natomiast pana słowa mają fantastyczny oddźwięk w radio, prawda? Jeszcze jedna drobna sprawa, która mnie uderzyła podczas... 2 lata temu byłam na takiej wycieczce z moim chórem we Włoszech. Śpiewaliśmy tam sobie fajne kawałki. I co mnie tam uderzyło? Że mężczyźni tam są zupełnie inni. Jadąc metrem, zdarzyło mi się wytrzeć nohal. No wiadomo, jakiś katar. No więc dziadek siedzący naprzeciwko mnie nie spojrzał na mnie. On czytał gazetę, ale on wiedział, że kobieta kichnęła i trzeba natychmiast podnieść tutaj wieczko od śmietniczki, żeby ona sobie wyrzuciła tą chusteczkę zużytą. Więc na każdym kroku jest po prostu odczuwalne zupełnie inne wychowanie tych mężczyzn. U nas tego nie ma. U nas tego nie ma, nie ma tego nigdzie, nie ma tego w Szczecinie, nie ma tego w Krakowie, nie ma tego absolutnie nigdzie. W każdym razie ja na to nie trafiam. To jest wszystko. Jeszcze raz chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić wasze teleradio, no i tego genialnego doktora, który teraz mówi. Po prostu jest pan fantastyczny, genialny i takich ludzi naprawdę brakuje, a w momencie, kiedy się ich słyszy, to no niech pan wie, że serce rośnie. Moja córa się też tu uśmiecha, zgadza się ze mną w zupełności. I też was pozdrawiam serdecznie. To wszystko z mojej strony.
Bardzo pani Kasi dziękujemy. Zaraz już oddaję głos, ale jeżeli pani Jacek pozwoli, ja bym powiedział do pani Kasi, będąc bardzo wdzięcznym za jej interwencję. Mianowicie, my na falach Radia Maryja i Telewizji Trwam przekonujemy się, że takich niemodnych jest bardzo wielu. Tylko ludzie mają te tęsknoty, mają, prawda, te pragnienia. Właśnie, dzieci, mężczyźni by się chciało, jak za piosenką, ale oni są. tylko niestety nie mają przebicia, czy czasami się wstydzą, ale te pragnienia ludzkie, męskie serca mają i też i kobiece serce mają. Ale
tak, jeżeli to podarowałaby sobie pani z tą genialnością, bo tak naprawdę ja tu nic genialnego nie mówię. Mówię rzeczy proste. Wierzę, że one były tak pomyślane przez Twórcę, dlatego one są wpisane w każdego człowieka. Tylko teraz człowiek zniszczony przez ten świat nie rezonuje mu, uważa to za głupoty, no wobec tego traci szansę nawrócenia, w dobrym tego słowa znaczeniu, człowieczego nawrócenia, już nawet nie mówię nawrócenia do Boga, tylko do swojego człowieczeństwa. A człowiek, który zachował się, i tu pani gratuluję, w tym obłąkańczym świecie, nie wstydzi się powiedzieć, że jest niemodna, prawda? Że jeszcze pani tęskni do prawdziwych wartości, no to w tym wypadku to rezonuje i to jest radość. Oczywiście ja się cieszę, że są tacy ludzie, bo przynajmniej można się do kogoś mówić, prawda? Którzy to, co próbuję tutaj nazwać, oczywiście nieudolnymi słowami, czują. Ale tak przy okazji, to jeszcze parę takich zanotowałem rzeczy, które... Otóż, gdzieś tam pani powiedziała na początku, że tak wyszło, że jesteście dobrym małżeństwem. To nie wyszło. To wy zbudowaliście, prawda? To nie jest tak, że się małżeństwo rozpadło. Ono się nie rozpadło. Ono zostało rozbite od środka. Ono zwykle korodowało długo, długo, aż wreszcie pękło tak zupełnie. Natomiast co z tymi mężczyznami? Z jednej strony, oczywiście są mężczyźni, oni są zagłuszani, prawdziwi mężczyźni. Oni są zagłuszani, oni nie są właśnie medialni, oni nie są pokazywani. Ale oni są. Jest ich tyle, chociaż będę troszeczkę przewrotny, w pewnej mierze ile kobiety ich wychowały. Także pani Kasiu, wychowywać mężczyzn, prawda? Stukać tą popielniczkę, żeby Polak też otworzył ją, prawda? Na wyrzucanie chusteczki, czy kopać w kostkę delikatnie, jak w dziach nie przepuszcza, przepraszam, czy podstawiać się do podania płaszcza. Kobiety mogłyby bardzo wiele tu zmienić, rzeczywiście. I to stało się właśnie niemodne. Ja bardzo często powtarzam, że ja wolę być niemodny według kategorii współczesnych i szczęśliwy, niż robić za modnego, udawać modnego i zaprzeczyć sobie samemu, być nieszczęśliwym głęboko. Tak? Wolę być w kategorii świata, który zwariował, już nie powiem, że się wynaturzył i stał się bezbożny, no bo tak się stało. Ja mogę być niemodny, to mi zupełnie nie przeszkadza. Natomiast czasem, jak ktoś mi tak już próbuje na mnie naskoczyć, mówi, że to jest niemodne, że to jest średniowiecze, to mówię, ja mam jakieś takie dziwne wrażenie, że ja nie będę tej swojej niemodności żałował ani za życia, ani po śmierci. Obyś po śmierci się za bardzo nie zdziwił. Póki żyjesz, masz jeszcze czas. Masz jeszcze czas zastanowić się nad sobą samym, prawda? Nie nawracam na siłę, bo wiadomo, że to nie tędy droga, ale zaniepokoić, że ja tak żyję, ja tak chcę, i ja wierzę, że jestem i że będę szczęśliwy, to niektórym nie daje spokoju. To niektórych może, na niektórych może bardziej podziałać niż jakieś takie na siłę tłumaczenie, że on jest na złej drodze.
Jacku, jest tak. Telefon, ale może jeszcze powiem, że kilka refleksji, ale może to pan zapamięta. Chyba, że jest bardzo ważne, to bardzo proszę.
Powiedzmy nie, sobie. proszę
tak?
Telefon.
Odbieramy następny telefon. Telewizja Trwam, Radio Maryja. Słuchamy.
Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jan z Łodzi. Ja jestem też już małżonkiem ponad około 30 lat i to dobro duchowe, czyli sakrament małżeństwa niesie dużo mi przyjemności duchowych, ale tylko doszedłem do wniosku, kiedy te przyjemności duchowe mam. Kiedy ja się nie kieruję swoim rozumem. Kiedy najważniejsze jest jednak niezależne ode mnie prawo Boże w małżeństwie. Ja wtedy mam przyjemności duchowe. To jest, myślę, wszystko jest piękne w małżeństwie. Bronię się przed tym, żeby tego nie stracić w ten sposób, że jeżeli moja żona ma otoczenie, powiedzmy koleżanek, które są puste, albo ja kolegów, którzy bawią się tam w męską dewocję i powtarzają różne głupstwa, czy przy piwie pod parasolem, to po prostu mówię, że się z nimi nie zgadzam i z zasady odchodzę, bo mówię, panowie, wy jesteście nieszczęśliwi, dlatego możecie sobie porozmawiać. I właściwie cokolwiek zawdzięczam, to tylko temu, że wiem dokładnie, że ostatecznym źródłem prawa moralnego to jest Pan Bóg i musimy o tym pamiętać i wtedy naprawdę będziemy szczęśliwi. Żal mi po prostu, że tyle ludzi jest nieszczęśliwych, chociaż mogliby sobie żyć długo i przyjemnie. Ty jest Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie Jacku, ja myślę, tu Pan powiedział, Pan Janusz, tak? Że mianowicie, że pójście za prawem Bożym, to jest właśnie pójście za rozumem. Prawda? To nie jest sprzeczne.
No więc właśnie, to właśnie nam też próbowano wmówić, że człowiek wierzący to jest nierozumny, prawda? A im więcej wiemy o człowieku, tym bardziej to, co Pan Bóg stworzył, a o czym Kościół naucza, zgadza się z istotą człowieka i człowieczeństwa, prawda? Tutaj padło to, i to ten rozum. Ja bym na chwileczkę się zatrzymał nad tym męskim rozumem. My cenimy swój rozum i dobrze, ale czasami my go cenimy bałwochwalczo. I zaczynamy go stosować tam, gdzie on nie ma zastosowania. Na przykład mężczyzna, przeciętny mąż, chce zrozumieć kobietę. Chce zrozumieć zachowania żony. To jest zupełne nieporozumienie, bo nie da się zrozumieć zachowań żony, dlatego że one nie wynikają tylko z przesłanek rozumowych. One wynikają z emocji. Wobec tego nie da się zrozumieć zachowań. Dlaczego żona płacze? Trzeba odstawić rozum i nauczyć się zachowywać przy płaczącej żonie tak, żeby jej przynieść ulgę. A nie tłumaczyć, że niepotrzebnie traci sole i płyny z organizmu. To jest prawdą. No, natomiast żadnej kobiecie to nie pomoże w sposób oczywisty. Jest to, myślę, zrozumiałe. Prawda? Druga rzecz, o której chciałem się zatrzymać na momencik, chociaż to do tych ludzi, że jesteście nieszczęśliwi. Tak, cała masa ludzi jest nieszczęśliwa i ci wszyscy, którzy zabawiają się człowiekiem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, bym tak to powiedział, nawiązując do przykładu na początku powiedzianego. Człowiek, używają człowieka do zabaw, takich czy innych, również seksualnych. Oni są obiektywnie rzecz biorąc nieszczęśliwi, ale oni o tym nie wiedzą. I to jest dramat. Ptaszek w klatce jest nieszczęśliwy. Obiektywnie, bo nie jest stworzony do bycia w klatce. Ale on o tym nie wie, bo on się w klatce urodził. Klateczka jest ze złota, nasionka są importowane z dobrych krajów, prawda? I on zdechnie, myśląc, że był najszczęśliwszym ptaszkiem na świecie. I niestety człowiek też może, no już nie powiem zdechnie, umrzeć, nie odkrywszy, co to jest być człowiekiem i zużyć się na zabawianie sobą, swoim ciałem, ciałem innych, prawda? Używaniem daru swojego życia i swojej płciowości do celów innych. I ci ludzie niestety pojawiają się w ekranach telewizorów, na pierwszych stronach gazet i oni się chełpią tym. Ja jestem ekspertem od seksu, bo co tydzień z inną kobietą, tam żółtą, czarną, taką, owaką, prawda, z przodu, z tyłu, przepraszam, w 10 pozycjach. Ja jestem ekspertem. On jest żałosny. On coś tam wie o pewnych pobudzeniach, stymulacjach pewnych bodźców, ale o prawdziwej więzi on nie ma pojęcia. On zablokował w sobie drogę do prawdziwej więzi, do której mężczyzna jest stworzony, poprzez te właśnie zabawy. I to, że on tak zmarnował swoje życie, ma wolną wolę. Szkoda, no ale ma wolną wolę. Natomiast to, że on zaczyna głosić, że to jest najpiękniejsze, no to już jest żałosne.
Panie Jacku, zostały nam tylko 2 minuty. Czas na podsumowanie. Ewentualnie jeszcze wyrażenie tak. Tego bogactwa myśli. Naprawdę
człowiek
szkoda, że tak
został,
szybko czas minął.
Człowiek został, w cudzysłowie, proszę się nie gniewać za określenie, przez kogoś wyprodukowany. Do czegoś został przeznaczony. Człowiek jako istota płciowa. Dostał instrukcję obsługi w postaci jednego przykazania. Będziesz miłował. Jeżeli by ludzie rozumieli, co to znaczy będziesz miłował, gdzie ja jest na drugim miejscu, bezinteresowny dar z siebie samego, prawda? To by byli szczęśliwi. Jak ci, co, jak to młodzież powie, nie kumają, to producent przyjął 10-punktową instrukcję. Pierwsze 3 punkty dotyczą relacji z producentem, 7 następnych dotyczy relacji międzyludzkich. Czyli ojca swego i matkę swoją nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. I nie ma tu żadnego podstępu. Nie ma tu żadnego przekłamania. On najlepiej wie, co jest dla nas dobre. Więc w szczególności to nie cudzołóż, który akurat dzisiaj nam w temat wchodzi, prawda? Nie pożądaj, bo będziesz nieszczęśliwy. To nie jest, że Pan Bóg chciał nam zabrać zabawki i nam zabronił zabaw seksualnych na prawo i na lewo. Nie, bo to nie leży w naszej naturze. Stajemy się ptaszkami w klatce, jeżeli zaczynamy działać niezgodnie z przeznaczeniem. Więc instrukcja obsługi, 10 przykazań Bożych, wytycza drogę do szczęścia człowieka, również niewierzącego, tyle że niewierzący o tym nie wiedzą.
Jakie życzenie dla naszych widzów i słuchaczy?
I ja każdemu życzę, żeby przytył na duchu. Bo na tym polega człowiek, często, że człowiek wzrasta, w szczególności duchowo. Oczywiście, żeby tam na ciele za bardzo nie tyć, ale też nie odchudzać się bez przesady. Natomiast, żeby rozwijać się jako człowiek ku szczytom swoich możliwości. Każdy w swoim powołaniu. A szczytem możliwości jest pełna wolność, czyli pełne panowanie nad sobą, takie, że mogę sobą zadysponować w miłości, czy w miłości w relacji małżeńskiej, czy w miłości jako kapłan, czy jakiejkolwiek innej relacji miłości do świata ludzi i Boga, prawda? Żeby osiągnąć taką wolność, że nikt nie jest w stanie zmusić mnie do uczynienia zła. Może mnie zabić, ale nie może mnie zmusić do czynienia zła. Bo to jest stan największego szczęścia człowieka tu na ziemi. To jest po prostu świętość. Już tutaj daje szczęście. Nie ma sprzeczności między świętością, szczęściem tu i tam po drugiej stronie.
Panie Jacku, bardzo dziękuję w imieniu własnym, całego zespołu redakcyjnego i wszystkich widzów telewizji TVN i słuchaczy Radia Maryja.
I ja dziękuję.
Drodzy Państwo, naszym miłym gościem był pan doktor inżynier Jacek Pulikowski, a staraliśmy się uczynić refleksję na temat skutków nieładu moralnego w dziedzinie płciowości. Życzymy Państwu, aby ten dar został na nowo odkryty i byśmy w tym zobaczyli nowe zadanie, jakie Pan Bóg postawił przed każdym z nas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.